Każdy szczery, dojrzały chrześcijanin marzy o tym, by jego życie wiary było życiem zwycięskim. Rozważając treść drugiego listu do Koryntian, odkrywamy kolejne prawdy, zasady, warunki prowadzenia takiego życia. W trzech początkowych rozdziałach listu apostoła Pawła dostrzegliśmy przede wszystkim wezwanie do zerwania z próbami osiągnięcia właściwego, zadowalającego poziomu duchowości w oparciu o własne wysiłki, w oparciu o własną mądrość, czy też własne zdolności. Trzeba nam w poczuciu własnej niedoskonałości i słabości z pokorą i całkowitą otwartością zwrócić się ku Chrystusowi z prośbą o to, by to On działał w nas i poprzez nas. Dopiero przemienieni i stale przekształcani na obraz Chrystusa możemy w mocy Ducha Świętego żyć i służyć we właściwy sposób Bogu i ludziom. W czwartym rozdziale drugiego listu do Koryntian apostoł Paweł rozwija myśl właśnie o służbie chrześcijanina, o jego działaniu mającemu prowadzić innych do Chrystusa. Apostoł podkreśla tu jeszcze raz potrzebę poddania się przewodnictwu Ducha Bożego, potrzebę całkowitej szczerości i otwartości względem Boga i względem ludzi. W początkowych wierszach czwartego rozdziału drugiego listu do Koryntian apostoł Paweł pisze: Bóg zmiłował się nad nami i powierzył nam służbę apostolską, dlatego nie tracimy odwagi. Odrzuciliśmy różne praktyki, które trzeba było wstydliwie ukrywać i nie uciekamy się do podstępu ani do fałszowania Słowa Bożego, ale głosimy prawdę otwarcie i w ten sposób ręczymy za siebie wobec Boga i ludzi. Jeżeli w Ewangelii, którą głosimy, nie wszystko jest jasne, to tylko dla tych, co idą na zagładę. Tym ludziom brak wiary, bo władca tego świata dotknął ślepotą ich umysł, tak że nie dociera do nich światło Ewangelii, w której jaśnieje blask Chrystusa. W nim mamy obraz samego Boga. Dlatego więc głosimy wieść o Jezusie Chrystusie, a nie o samych sobie. On jest Panem, a my z Jego woli waszymi sługami. Bóg powiedział: niech pośród ciemności zajaśnieje światło. On sam zajaśniał w naszym sercu i dał nam poznać swój majestat, który jaśnieje w osobie Jezusa Chrystusa. Wspaniałe słowa. Kiedy usługujemy, uczestniczymy w życiu Chrystusa i przekazujemy je jak gdyby innym, tak więc nigdy nie powinniśmy upadać na duchu. Jeśli naprawdę wierzymy wszystkiemu, o czym pisze apostoł Paweł, bo jeśli nie wierzymy, to oszukujemy samych siebie. Ale jeśli wierzymy, Bóg będzie dodawał nam otuchy. Paweł pisze, możemy tak przetransponować jego słowa: kochani, słuchajcie, Chrystus mieszka w was. Posiadacie wystarczające zdolności i możliwości, by działać w jego imieniu. Zamieszkuje w was jego chwała. Nie musicie niczego udawać. Bądźcie tylko szczerzy i otwarci przed Panem. Wskazujcie na świętość Chrystusa. Nie upadajcie na duchu. Przecież działa w was potężny, wszechmogący Pan. Taka jest pierwsza wielka wskazówka, wielka prawda, a także pierwsza konsekwencja życia w szczerości przed Bogiem i przed ludźmi. Nie bez powodu przypomina nam apostoł Paweł, żebyśmy nie upadali na duchu. To jest normalne, że nasze słabości stają się widoczne, gdy jesteśmy szczerzy, gdy niczego nie udajemy, gdy nie ukrywamy się za zasłoną religijnej pobożności. Czasem możemy się czuć słabi i bezbronni. Przyznajemy się przed światem, że nie jesteśmy tacy, jakimi ludzie chcieliby nas widzieć. Może będzie nas kusiło, żeby wrócić poza naszą ochronną fasadę. Pamiętajmy jednak, nie możemy upadać na duchu. Nie wracamy do starego stylu życia, kiedy przyszłość obiecuje tak wiele. Drugą konsekwencją życia w szczerości jest to, że nie postępujemy przebiegle i nie fałszujemy Bożego Słowa, jak pisze apostoł. Zwiastujemy Bożą prawdę uczciwie i szczerze. Nie posługujemy się Pismem Świętym, aby osiągnąć własne cele. Bądźmy ostrożni i nie szafujmy słowem szczerość. Niektórzy w imię szczerości mają tendencję, żeby zrażać sobie prawie każdego. Kiedy im się wytknie ich brak wrażliwości, odpowiadają: jestem tylko szczery, zawsze mówię prawdę. Faktycznie zaś chcą powiedzieć: lubię zrywać ludziom ich zasłony pobożności, ale mnie nie dotykajcie. Nie o takiej szczerości pisze apostoł Paweł. Chrześcijanie mają obowiązek zdejmowania tylko własnych zasłon pobożności. Możemy oczywiście zachęcać innych, aby się otworzyli, by byli szczerzy przed Bogiem. Jednak przemiana w ich życiu nastąpi dopiero w wyniku działania mocy Bożej i gotowości danej osoby do chodzenia w Jego świetle. Życie w szczerości oznacza, że są nam obce wszelkie niejasne i krętackie sposoby usługiwania innym ludziom. Nie spotwarzajmy i nie oczerniajmy innych pracowników chrześcijańskich. Nie korzystajmy z nieetycznych sposobów uchylania się od płacenia podatków. Mówiąc krótko, nie stosujmy ludzkich metod do wykonywania Bożej pracy. Spójrzmy na biblijną postać ilustrującą potrzebę szczerości w życiu człowieka wierzącego. Jakub. Jakub jest wyraźnym przykładem oszusta, który działał skrycie. Bóg wybrał go do wypełnienia wielkiej misji, ale on nie chciał czekać na Boże działanie. Sam, postępując niewłaściwie, wziął sprawy w swoje ręce. Oszukał brata i ojca. Spowodował takie zamieszanie w rodzinie, że musiał uciekać z domu. W końcu próbował zawrzeć z Bogiem pewien układ. Będąc na pustyni, błagał go o ochronę i powodzenie, obiecując oddawać w zamian 1/10 z wszystkiego, co od Pana otrzyma. Było to zachowanie zuchwałe. Czy Jakub spodziewał się, że Bóg zachwyci się jego ofertą? Jednak zanim potępimy Jakuba, pomyślmy o tym, że możemy być często tacy sami jak on. Kiedy zostaniemy przyłapani, bo nadużyliśmy czyjegoś zaufania lub zaniedbaliśmy naszą służbę, czy zazwyczaj nie próbujemy z Bogiem pertraktować? Z drugiej strony spójrzmy na życie Józefa. Choć był synem Jakuba, żył w szczerości. Nie był człowiekiem skrytym, działającym podstępnie. Był zawsze uczciwy i prawy, i to tak przed Bogiem, jak i przed ludźmi. Czasem uczciwość drogo go kosztowała. Odmowa przyjęcia niemoralnej oferty ze strony żony Potyfara zaprowadziła go do więzienia. Ale mimo to chodził ciągle w Bożym świetle i nie upadał na duchu. Ze względu na wierność Józefa Bóg obficie błogosławił i Jakubowi, i wielu innym, całemu ludowi, całemu rodowi Jakubowemu. Józef chodził w światłości. Tak powinno właśnie wyglądać zwycięskie życie chrześcijanina. Musimy przestać udawać. Ludzie chcą zobaczyć w nas Chrystusa, a nie zobaczą Go tak długo, jak długo będziemy ukrywać swoje niepowodzenia i udawać, że jesteśmy chrześcijanami pełnymi Ducha Świętego. Odłóżmy zasłony pobożności. Odłóżmy maski, które zakładamy, a wydobędzie się z nas, z naszego wnętrza, przemienionego przez Chrystusa, wonność Chrystusowa. Ludzie zobaczą naszą szczerość i ujrzą w nas Chrystusa. Zagadnienie to nie jest mniej ważne dzisiaj niż wtedy, gdy pisał o nim apostoł Paweł. Teraz może nawet jest ważniejsze, jako że jesteśmy w trakcie wielkiego duchowego żniwa. Doceńmy ten czas i wykorzystajmy sposobności, jakie dał nam Bóg, by świadczyć o Chrystusie, by głosić wszystkim dookoła Ewangelię. Znany polityk Buchwald napisał kiedyś: obojętne, czy są to czasy najlepsze, czy najgorsze, jest to jedyny czas, jaki mamy. Tak, mamy tylko jedno życie. Życie naszego pokolenia, aby w nim służyć Chrystusowi. Nie jesteśmy odpowiedzialni za poprzednie generacje. Niewiele możemy dla następnej generacji uczynić. To, co możemy zrobić, to możemy pozostawić spuściznę, która przyniesie chwałę naszemu Panu. Jednak jesteśmy w pełni odpowiedzialni za piętno, jakie pozostawiamy na naszym pokoleniu. Mamy niesłychane możliwości zwiastowania Ewangelii. Mamy do dyspozycji większą wolność i lepsze środki techniczne niż jakiekolwiek pokolenia przed nami. A ludzie żyjący obecnie potrzebują Ewangelii Chrystusa bardziej niż kiedykolwiek. Gdybyśmy przyjrzeli się pragnieniom, myślom, działaniom większości chrześcijan, odkrylibyśmy, że każdy wierzący, który chce wzrastać, zasadniczo pragnie tego samego. Czy to nowicjusz, czy chrześcijanin bardziej dojrzały, młody czy starszy, każdy wierzący pragnie mieć satysfakcjonujące życie, pragnie przebywać w Bożej bliskości. Ludzie wierzący tęsknią za tym, żeby żyć z Chrystusem i żeby przekazywać prawdę o Chrystusie w sposób pełen mocy innym. Dążą do codziennej duchowej odnowy. Jako chrześcijanie nie znosimy oznak duchowej stagnacji. Chcemy czuć, że rośniemy, że zmieniamy się, że rozwijamy się duchowo. Tęsknimy za Bożą pełnią w naszym chodzeniu z Panem. Nie chcemy mieć takiego poczucia, że tkwimy w tym samym miejscu. Pragniemy nowych, radosnych przeżyć. I ta tęsknota pochodzi od Ducha Świętego. Jednak często dążymy do duchowej odnowy, do duchowego rozwoju w sposób bardzo niewłaściwy. Na przykład biegamy od kościoła do kościoła, od przeżycia do przeżycia. Wielu ludzi mówi o odnowie w swoich kościołach. Och, opowiadają, nasz kaznodzieja nie przemawia już z kazalnicy. Przypina mikrofon do klapy i mówi chodząc wśród nas. I nie siedzimy już w rzędach, ale w dużym kole. Jest wspaniale. Musimy powiedzieć, że zmiany tego rodzaju mogą przynieść pewne korzyści, ale na pewno nie spowodują duchowej odnowy. Niektórzy twierdzą, że właśnie to w połączeniu z mnogością innych działań technicznych, jakichś nowych metod, sprawią, że odnowa duchowa nastąpi. Czasem zewnętrzne oznaki mogą odzwierciedlać prawdziwą odnowę, ale znacznie częściej są tylko kolejnym rodzajem religijnej fasady, codziennej odnowy, za jaką rozpaczliwie tęsknimy. Nie należy szukać w jakiejś specyficznej architekturze budynku, w odmiennym wystroju kościoła, czy też w szczególnie twórczej formie nabożeństwa. Upragniona odnowa wypływa z przejawiającego się w nas życia Jezusa, Chrystus w nas. To powinno dziać się ciągle, dzień po dniu. Jest to proces. Odnowa jest świadectwem działania w nas Jezusa Chrystusa, działania Chrystusa w naszym życiu. Mając w pamięci wszystko to, co napisał do tej pory apostoł Paweł, możemy postawić sobie pytanie, jeśli duchowa odnowa jest wynikiem przejawiającego się w nas życia Jezusa, to w jaki sposób ma się to dziać, by to życie się w nas toczyło, by Chrystus żył w nas? Odpowiedź znajdujemy w dużej mierze w następnych słowach apostoła. Przeczytajmy fragment 4 rozdziału 2 listu do Koryntian, rozpoczynający się od wiersza 7. My, obdarzeni takim skarbem, jesteśmy jak kruche naczynie z gliny, na dowód, że ta nieograniczona moc pochodzi od Boga, a nie od nas. Mimo to, gdy doznajemy zewsząd ucisku, to jednak nie załamujemy się. Gdy wątpimy, nie poddajemy się rozpaczy. Gdy cierpimy prześladowania, nie jesteśmy zdani tylko na siebie. Powaleni na ziemię, podnosimy się na nowo. Śmierć Jezusa ucieleśnia się w nas po to, aby w ten sam sposób ujawniło się w nas Jego życie. Wciąż bowiem nasze życie jest wydawane na łup śmierci ze względu na Jezusa, po to, by Jego życie ujawniło się w naszym przemijającym istnieniu. Niezwykłe słowa i wspaniałe słowa. Jako chrześcijanie posiadamy w sobie wspaniały skarb. Ten skarb to sam Bóg, Jezus Chrystus w nas, bez względu na to, kim jesteśmy. Jeśli jesteśmy ludźmi wierzącymi, to czy jesteśmy studentami, czy może już dziadkami, czy gospodyniami domowymi, czy może dyrektorami, bez względu na to, kim jesteśmy i bez względu na to, jak wyglądamy, czy jesteśmy szczupli, czy może pucołowaci, wysocy czy niscy, Bóg w nas zamieszkuje, czyni z naszych serc świątynią swego ducha. Ta prawda o tym, że Bóg żyje w nas, to samo sedno Ewangelii. Śmierć Jezusa na krzyżu i Jego powstanie z martwych to zasadnicza treść Ewangelii. Jądrem tej Ewangelii jest to, że mieszka w nas sam Bóg, zmartwychwstały Pan. On nie znajduje się gdzieś we wszechświecie. Żyje w nas. Biblia mówi, że kiedy jesteśmy złączeni z Panem, stajemy się z Nim jednym duchem. Tak pisał apostoł wcześniej w pierwszym liście do Koryntian. Duchowa odnowa jest więc wynikiem zamieszkiwania w każdym z nas zmartwychwstałego Chrystusa. Apostoł pisze, że ten cudowny skarb jest złożony w glinianych naczyniach. Tym są rzeczywiście nasze ludzkie ciała. Gliniane naczynia. Biblia tłumaczy, że nasze ciało zostało uformowane z gliny, jest prochem. Kiedy umieramy, nasze ciało wraca do ziemi. Jednak Bóg postanowił w tych niedoskonałych ciałach, glinianych naczyniach, zamieszkać. Nasze gliniane naczynia są bardzo kruche. Musimy obchodzić się z naszym ciałem bardzo troskliwie, żywić je, myć, odziewać, chronić. A jeśli tego zaniedbamy, chociażby na parę dni, szybko umieramy. Nasze gliniane naczynia są bardzo nietrwałe. Choćbyśmy regularnie biegali, ćwiczyli, starali się jeść zdrowe pokarmy, nasze ciało i tak będzie się starzeć. Choćbyśmy bardzo starali się utrzymać nasze gliniane naczynie w dobrym stanie, to i tak pewnego dnia rozpadnie się. Ale jakie to wspaniałe, że pomimo to zamieszkuje w nas największy skarb, sam żywy Bóg. W naszych działach mieszka moc i chwała zmartwychwstałego Chrystusa. Wielu wierzących akceptuje tę myśl tylko intelektualnie. Żyją tak, jak gdyby Bóg był gdzieś bardzo daleko. Krzątają się, usiłując jak najlepiej przypodobać się Panu Bogu, nieświadomi, że Chrystus naprawdę w nich zamieszkuje. Nie potrafią uchwycić tej prawdy, że wieczny, żyjący Bóg zechciał zamieszkać i działać poprzez każdego wierzącego. Jakże ten skarb zmienia życie człowieka. Jednak łatwo zapomnieć, że posiadanie owego chwalebnego skarbu nie zwalnia nas od pokonywania trudności życiowych. Paweł wyraźnie pisze, że posiadanie tego skarbu nie eliminuje naszych problemów. Pisze, że bywamy czasem tak uciskani, prześladowani, że niemal powaleni, tak jak otaczający nas ludzie niewierzący. Ale na te trudności możemy reagować inaczej, ponieważ jest w nas Chrystus. Chrześcijanie też miewają zmartwienia. Na przykład jesteśmy czasem oszukiwani przez ludzi, mówią o nas źle. Na przykład psują nam się samochody, chorują nam dzieci, umierają bliscy krewni lub przyjaciele. Mamy podobne kłopoty jak nasi niewierzący sąsiedzi, ale te kłopoty nas nie przytłaczają, ponieważ Chrystus mieszka w naszym wnętrzu i to jest coś bardzo wspaniałego, coś, co nas wyróżnia, co nas zawsze podnosi. Na zewnątrz możemy być podobni do ludzi niewierzących, ale wewnątrz nas posiadamy błogosławieństwo zmartwychwstałego Chrystusa, który przeprowadza nas przez wszelkie doświadczenia i gwarantuje nam zwycięstwo. Czasami bywamy w życiu zakłopotani i zagubieni. Mogą nas zawieść przyjaciele, nawet najbliżsi krewni. Możemy mieć kłopoty w pracy, w szkole, w domu. Może nam się przydarzyć tragedia, której nie rozumiemy. Nie poddawajmy się jednak rozpaczy, gdyż mieszka w nas Jezus Chrystus.